rozpoczyna się audycja Szukając Słowa Bożego. W naszym studio już gorąco witamy księdza doktora Macieja Basiuka, adiunkta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, także moderatora dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ksiądz doktor będzie dzisiaj z nami rozważał Pismo Święte, liturgię słowa na najbliższą niedzielę, która przed nami. Bardzo prosimy o księdza doktora o też podanie, jakie to będą czytania, gdzie je znajdziemy.
No, tym razem przeżywamy dziesiątą niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego i w związku z tym przed nami następujące teksty. Pierwsze czytanie będzie z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, wersety od 9 do 15. Następnie będzie psalm responsoryjny, za który nam posłużą fragmenty psalmu 130. Drugie czytanie jest wzięte z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, z czwartego rozdziału od wersetu 13 do pierwszego wersetu 5 rozdziału, a Ewangelia jest tym razem autorstwa świętego Marka, trzeci rozdział, wersety od 20 do 35. I jak zwykle najpierw tych tekstów wysłuchamy, a potem postaramy się przyjrzeć prawdom, jakie są zawarte w tych tekstach. Ale będziemy słuchali tych tekstów w takim układzie normalnym, szalnym, czyli po kolei pierwsze czytanie psalm, drugie Ewangelia. Natomiast jeżeli chodzi o nasze rozważania, to pójdziemy troszkę innym torem, bo najpierw przyjrzymy się temu, co jest w pierwszym czytaniu i psalmie, potem w Ewangelii, a dopiero na końcu w drugim czytaniu. Bo można powiedzieć, taki sposób rozważania tych tekstów jest bardziej zgodny z czasem ich powstawania, ale też dobrze oddaje myśl zawartą w tych tekstach i dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć, co Pan Bóg nas chce powiedzieć przez te właśnie teksty.
A na początku nasza też modlitwa do Ducha Świętego z prośbą o światło dla nas, jak zawsze. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Pan Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Adam odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Psalm responsoryjny: u Pana łaska oraz odkupienie. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego, nachyl Twe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa z Jezusem, przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli, jego bliscy wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy, bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im: któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących wokoło niego rzekł: Oto moja matka, moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie.
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o wydarzeniach, które miały miejsce bezpośrednio po zerwaniu owocu z drzewa poznania dobra i zła przez pierwszych ludzi. Są one dla nas źródłem do poznania wielu prawd dotyczących grzechu, ale także Bożej miłości i sprawiedliwości. Pierwsza rzecz, która wyraźnie jest widoczna, to strach, lęk, który powoduje grzech. Wcześniej Adam i Ewa nie musieli wstydzić się przed sobą, a nie ukrywać przed Bogiem. A teraz od razu przed Nim się chowają. Pewnie również strach jest jednym z powodów, dla których nie potrafią przyznać się do winy, ale próbują zrzucić odpowiedzialność na innych. Jest to jeden z największych problemów związanych z grzechem. Brak odpowiedzialności. Przyjrzyjmy się odpowiedzi Adama. Mówi tak. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Mężczyzna, broniąc swojej niewinności, wskazuje najpierw na kobietę jako na winowajczynię, ale pośrednio również samego Boga oskarża o winę, którą postawiłeś przy mnie. W tych słowach brzmi wyraźne oskarżenie skierowane przeciw Stwórcy. Adam całkowicie odcina się od Ewy, sugerując, że o nią nie prosił, ale została mu dana przez Boga. Jak bardzo ta reakcja różni się od zachwytu, jaki przeżywał mężczyzna, gdy pierwszy raz zobaczył kobietę po jej stworzeniu, gdy zawołał: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Grzech zniszczył panującą między nimi więź. Nie są już jednością, jak to było wcześniej. Zupełnie inaczej w całym tym wydarzeniu przedstawia się Bóg. Po pierwsze, pomimo grzechu pierwszych ludzi, szanuje ich wolność. Co widać zwłaszcza w tym momencie, kiedy pyta: gdzie jesteś? Przecież dobrze wiedział, gdzie schował się Adam z Ewą. To samo zresztą brzmi w drugim pytaniu. Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci nakazałem jeść? Jest ono zaproszeniem człowieka do przyznania się do winy, do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny. Jak wiemy, ani Adam, ani Ewa nie zrobili tego, ale próbowali zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Pierwsze czytanie przyniosło nam również mały element Bożej sprawiedliwości, która objawi się w karach, jakie otrzymają pierwsi ludzie za złamanie Bożego nakazu. Ale nawet w tej największej karze, jaką będzie wygnanie z raju, możemy usłyszeć troskę o człowieka, ale przez swoje niewłaściwe postępowanie nie ściągnął na siebie jeszcze większego nieszczęścia. Jednak największy przejaw Bożej miłości odnajdujemy w ostatnim zdaniu dzisiejszego pierwszego czytania. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiaży ci głowę, a ty zmiażysz mu piętę. Jest tak zwana protoewangelia, a więc zapowiedź wydarzeń zbawczych, które dokonają się dzięki misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To właśnie dzięki nim zostanie przywrócona w pełni łączność między Bogiem i ludźmi, a więc to, co zniszczył grzech, zostanie naprawione. Psalm responsoryjny, który wysłuchaliśmy, w niezwykły sposób koresponduje z pierwszym czytaniem. Psalmista jawi się jako grzesznik, który z głębi swojego upadku woła o pomoc do Boga, uznając z nim jedyną szansę ratunku dla siebie. Jak bardzo ta postawa różni się od tego, co zrobili Adam i Ewa, ukrywając się przed Bogiem. Psalmista, błagając o przebaczenie, jednocześnie w piękny sposób przypomina, że Bóg wielokrotnie działał na rzecz Izraelitów, przychodząc im z pomocą i przebaczając grzechy. Przykład płynący z historii jest dla niego źródłem nadziei, że również on sam doświadczy Bożego działania, bo przecież u Pana jest łaska, u niego obfite odkupienie.
Modlę się do Ciebie o słowa słuchanie. O szczerość słów i myśli, o słowa jak blask słońca jasne.
W pewnym sensie kontynuacją pierwszego czytania jest Ewangelia, w której słyszymy o oskarżeniach kierowanych przeciw Jezusowi. Najpierw uczeni w piśmie oskarżają go o opętanie, a następnie jego krewni przybywają do niego, bo uważają, że jest obłąkany. Widzimy zatem, jak bardzo niezrozumiała dla ówczesnych ludzi była nauka i działalność Jezusa. Krewni patrzą na nią z ludzkiego punktu widzenia i widząc zaangażowanie, które skutkuje nawet brakiem czasu na jedzenie, uważają, że jest to niewłaściwe postępowanie. Natomiast uczeni w piśmie patrzą na działalność Jezusa z duchowego punktu widzenia i nie potrafiąc przyjąć Bożego posłannictwa w jego życiu, muszą szukać innych rozwiązań i dlatego wskazują na współpracę Chrystusa z Belzebubem. Jest to zabieg, który miałby z jednej strony tłumaczyć moc, jaką posiada Jezus, a jednocześnie zdyskredytować go w oczach jego słuchaczy, bo przecież kto chciałby iść za kimś złym? Raczej naturalną postawą jest unikanie kontaktu z ludźmi złymi. Słabość argumentów uczonych w piśmie wykazuje Jezus, wskazując na prostą logikę, że byłoby czymś dziwnym, gdyby szatan występował przeciwko sobie, bo przecież działania podejmowane przez Zbawiciela przynoszą dobro, a nie zło. A to jest sprzeczne z planami diabła. W tym kontekście pojawia się również kwestia grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który nie będzie odpuszczony. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że popełnienie takiego grzechu zakłada równocześnie odrzucenie łaski przebaczenia ofiarowanej przez Boga tym, którzy uznają swój grzech, wyznają go i podejmują nawrócenie. Dlatego grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony, bo Bóg musiałby działać wbrew woli osoby, która go popełniła. A jak to widzieliśmy bardzo wyraźnie, ukazane w pierwszym czytaniu, Wszechmogący bardzo mocno szanuje wolność człowieka i jej nie niszczy. Zwróćmy uwagę teraz na wizytę krewnych. Jak już wiemy, kieruje nimi troska o Jezusa, o jego zdrowie, ale pewnie też o reputację rodziny. Bo przecież wieść o jego działalności rozchodziła się po okolicy. Krewniacy chcieli go pewnie zapowstrzymać, bo może mieli już dość pytań o niego i różnych aluzji, że skoro on jest obłąkany, to może i oni. Możemy przypuszczać, że Maryja nie miała wątpliwości co do zdrowia psychicznego swojego syna, ale jak każda troskliwa matka, chciała się z nim zobaczyć i zatroszczyć się o jego potrzeby. Natomiast Jezus wykorzystuje ich przybycie do pokazania pewnej prawdy o sobie i wskazania swoim słuchaczom, jak powinni postępować. W słowach, które do nich kieruje, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest bratem, siostrą i matką, powinniśmy w pierwszym rzędzie zobaczyć, że Jezus wyraźnie wskazuje, że jego działalność jest zgodna z Bożym zamysłem i jest wypełnianiem woli Wszechmogącego. A więc jest to kolejny element polemiki z oskarżającymi go wcześniej uczonymi w piśmie. Najpierw Jezus wykazał słabość ich argumentacji, a teraz mocno podkreśla, skąd pochodzi moc towarzysząca jego działalności. Czy Jezus swoim postępowaniem obraził swoich bliskich? Na pewno ci, którzy widzieli w nim Syna Bożego, mogli odnaleźć w jego słowach i jeszcze w pewien sposób poczuć się wyróżnieni. Natomiast ci, którzy nie uznawali jego Bożego posłannictwa i którymi kierowała jedynie troska o dobre imię rodu, musieli swoje stanowisko skonfrontować z wrzuconymi słowami i zapytać się, na ile są faktycznie jego krewnymi, bo jak powiedział Jezus, to nie pochodzenie decyduje o pokrewieństwie, ale pełnienie woli Bożej, bo tylko w ten sposób można upodobnić się do tego, który jest w pełni Bogiem i jednocześnie w pełni człowiekiem. Drugie czytanie wydaje się nie pasować do pozostałych czytań analizowanej liturgii słowa, bo nie pojawia się tutaj temat grzechu, który tam był obecny i odgrywał ważną rolę. Natomiast znajdujemy tu kontynuację wątku dotyczącego postawy wiary i pełnienia woli Bożej, który kończył rozważaną wcześniej Ewangelię. Apostoł narodów cieszy się, że wierząc w Jezusa może prawdę o Jego zmartwychwstaniu głosić innym. Jest to dla niego bardzo ważne, bo uważa, że nie ma innej drogi prowadzącej do zbawienia i że jedynie w Jezusie jest nadzieja dla wierzących. Jego radości nie przyćmiewa nawet fakt, że spotykają go różne mniejsze i większe doświadczenia. Są one dla niego jedynie okazją do obumierania starego człowieka, czyli tego wszystkiego, co jeszcze nie zostało przemienione przez Bożą łaskę. W trudnościach i doświadczeniach święty Paweł widzi nadzieję dla umacniania się nowego człowieka, czyli przemienionego przez Zbawiciela, którego celem jest dążenie do życia wieczności i w łączności z Bogiem. Powie on: to bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Widzialny jest świat i dobra materialne, które możemy uzyskać. Natomiast niewidzialne jest życie duchowe, które ciężko zmierzyć, ale które ma ogromne znaczenie w kontekście wieczności, bo to właśnie przez jego rozwój przygotowujemy się na przyjęcie daru, jakim jest zbawienie. A apostoł narodów zapewnia nas dzisiaj, że dla każdego wierzącego jest przygotowane przez Boga mieszkanie w niebie. Kwestia obumierania starego człowieka ma również odniesienie do walki z grzechem, unikania grzechu. Niszczenie zewnętrznego człowieka to oddalanie od siebie pokus tego świata, odrzucanie ich i świadomy wybór Boga z Jego łaską. Nie zawsze jest to łatwy wybór, bo przecież zło zazwyczaj pociąga. Wydaje się z pozoru czymś cennym, wartościowym, korzystnym. I dopiero kiedy człowiek pójdzie za jego głosem, z czasem zauważa cały brud mu towarzyszący. Dlatego tak ważną kwestią pozostanie, aby już od początku przeciwstawiać się złu. Jest to tym bardziej ważne, że jeden grzech bardzo często pociąga sobą drugi i kolejne. Tym, co może przerwać rozpoczęty łańcuch zła w życiu człowieka, jest odważne przyznanie się do winy. A to przychodzi człowiekowi z trudem, jak to widzieliśmy na przykładzie Adama i Ewy, którzy próbowali wybielić się, zrzucając winę na kogoś innego. Szatan w przeciwieństwie do Boga nie szanuje wolności człowieka. I jeśli popełnimy jakiś grzech, ze wszystkich sił stara się zatrzymać nas w stanie grzechu i doprowadzić do popełnienia kolejnych, zwyczaj cięższych niż ten początkowy. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby od razu wypowiadać walkę grzechowi. W zachęcie świętego Pawła do głoszenia zbawienia w Chrystusie zostało okazane bardzo dobre narzędzie do walki z grzechem. Albowiem ilekroć koncentrujemy naszą uwagę na Bogu i Jego sprawach, otwieramy się na łaski, które pomagają nam usuwać grzech i nie wchodzić w niego ponownie. Liturgia Słowa dziesiątej niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego poprowadziła nas od kwestii grzechu, który powoduje rozłam pomiędzy ludźmi, a także niższą relację z Bogiem. Człowiekowi do grzechu nie łatwo jest się przyznać. Najczęściej grzesznik stara się znaleźć jakieś okoliczności łagodzące albo wskazać kogoś innego jako winnego. W Ewangelii widzieliśmy na przykładzie Jezusa, jak właściwe, dobre postępowanie może prowadzić innych do formowania oskarżeń o szaleństwo, a nawet o opętanie, żeby bronić swojego stanowiska. Jezus, odpowiadając na stawiane mu zarzuty, nie tylko wykazał słabość argumentacji swoich oponentów, ale również w wymiarze pozytywnym wskazał wypełnianie woli Bożej jako właściwy sposób życia dla tych, którzy chcą go naśladować. Natomiast święty Paweł w drugim czytaniu rozwinął ten wątek nauczania Jezusa, wskazując życie wieczne w niebie jako motywację, która powinna towarzyszyć wierzącym w Chrystusa w każdej sytuacji. Takie przejście od grzechu do życia wiarą nazywamy nawróceniem. Zazwyczaj nie jest to jakieś jednorazowe wydarzenie, ale proces, który jest rozłożony w czasie. Dlatego czasami może być niewidoczny dla osób stojących z boku, bo dopiero po owocach możemy poznać, że faktycznie coś się zmieniło, a na owoce trzeba jakiś czas poczekać. Nawrócenie jest jednak rzeczywistością dostępną dla każdego człowieka i co więcej, jest konieczne w życiu każdego wierzącego, bo przez całe życie doczesne jesteśmy narażeni na pokusy i musimy pilnować, aby iść drogami wiary. Zachęcam wszystkich słuchaczy tej audycji do włączenia się w nią poprzez świadectwa mówiące o nawróceniu, które dokonało się w waszym życiu. Może wasz przykład pomoże komuś zmienić swoje postępowanie i wejść na właściwą drogę. Bo przecież słowa pouczają, ale przykłady pociągają, jak mówi łacińskie przysłowie.
I my zapraszamy teraz też właśnie do rozmów, do włączenia się, jak tu ksiądz doktor mówił, numery dla Polski Północnej 56 655 23 55, 56 655 23 56, do zagranicy 56 655 23 33, 56 655 23 66. Przypomnę, naszym gościem jest ksiądz doktor Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. I już za moment odbieramy pierwsze telefony. I mamy pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Janusz Łodzi, ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Fundamentalna zasada jest taka, że Pan Bóg stworzył człowieka, aby go chwalił i przez to osiągnął zbawienie. I celem człowieka jest szczęśliwość, to my o tym wiemy, czyli zbawienie. I my zapominamy często, ja też zapominałem w swoim życiu i to dosyć często, że Pan Bóg jest dobry i On mnie nigdy nie zostawi, czyli daje mi pewną możliwość osiągnięcia tego szczęścia, czyli tutaj jest Kościół i sakramenty, szczególnie sakrament, czyli sakrament spowiedzi i pokuty. I teraz ja wiem o jednej rzeczy, że Pan Bóg jest dobry, ponieważ daje mi takie możliwości, a wielu ludzi zapomina o tym, jak gdyby. Ja też o tym zapominałem i się źle miałem po prostu. I jeszcze wątpiłem w jedną rzecz. W prawdomówność i wierność Panu Bogu. I to też był grzech. Jak można wątpić w ogóle w prawdomówność i wierność Boga, kiedy On jest dobry, kiedy On jest samym dobrem? Tylko nie wiem, dlaczego to trzeba tak długo odkrywać. I nie wiem też, dlaczego w życiu nie chwaliłem Pana Boga za to, że stworzył taki świat doskonały, a ja o tym jak gdyby też zapominałem. Ale dzięki Eucharystii, dzięki Kościołowi wiem, że Pan Bóg mnie kocha po prostu i daje mi takie możliwości, żebym tą szczęśliwość, czyli zbawienie osiągnął i bym był naprawdę głupcem, kiedy bym cokolwiek powiedział przeciw Panu Bogu i kłamał po prostu, bo w tym momencie naprawdę bym się sprzeniewierzył, a Adam i Ewa przecież oni żyli w raju, czyli Pan Bóg ich kochał, On pokazał swoją dobroć i pokazuje nam cały czas, dzięki Jezusowi Chrystusowi, który odkupił nasze winy. Ale dlaczego my jesteśmy tacy zatwardziali? Nieraz to tego nie rozumiem i sam się nad tym zastanawiałem. Jak można wątpić w taką miłość Bożą? Szczęść Boże tylko.
Dziękuję, Panie Januszu, szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy za ten głos. No to jest właśnie to, do czego próbuję zachęcić naszych słuchaczy. Podzielić się swoim doświadczeniem właśnie nawrócenia, wiary, bo może dzięki temu głosowi ktoś usłyszy o tym, że właśnie Pan Bóg jest dobry i ta prawda do niego w końcu dotrze. Bo właśnie pytanie, czemu my te najważniejsze i najprostsze momentami prawdy tak ciężko mamy uwierzyć, tyle razy trzeba nam powtarzać. I dlatego właśnie potrzeba naszych świadectw, by dzięki temu inni mogli coś usłyszeć i dzięki temu zbliżyć się do Pana Boga.
Dziękujemy i kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria Dziewica. Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Kto jest z nami?
Ferdynand ze Słubic, z Lubuskiego. Chciałbym wejść na antenę.
Proszę bardzo, panie Ferdynandzie, jest pan na antenie już.
Bardzo pilnie wysłuchałem tej katechezy z uwagą i chciałbym bardzo podziękować ojcu prowadzącemu, chociaż włączyłem radio, że tak powiem, w czasie trwania audycji. Chciałbym powiedzieć, że Twórca jest wszechmądry, wszechpotężny. On stworzył cały świat, cały wszechświat w sposób doskonały i stworzył człowieka, który jest stworzony na jego obraz i podobieństwo. Miałem takie myśli oczywiście, że Twórca, no, jak podaje Księga Mojżeszowa, stworzył najpierw człowieka, a później widział, że człowiekowi jest smutno, mężczyźnie jest smutno, dlatego stworzył jak gdyby z jego ciała niewiastę, żeby była mu pomocą, żeby wydawała potomstwo, błogosławił im wspólnie, żeby wydawali potomstwo i w ten sposób ziemia miała być napełniana przez cały rodzaj ludzki będący doskonały. Ale kiedyś przyszła mi taka myśl, nie wiem, może od Boga, może od złego, nie wiem, bo jestem człowiekiem też niedoskonałym, żyję w świecie niedoskonałym, którym dużo widać zła. Poprzez środki masowego przekazu, poprzez radio, telewizję docierają informacje, że giną ludzie. Czyli jest na ziemi dużo zła. Są wojny, są trzęsienia ziemi i tak dalej, różne kataklizmy. I miałem takie myśli, że no, jakby to było, gdyby ci ludzie pierwsi rozmnażali się, no i tak by, że tak powiem, żyli, bo na początku byli jak gdyby nadzy, nie widzieli tego grzechu, nie mieli do siebie, byli jakby pełnią miłości wzajemnie, bo tak Stwórca ich na swój obraz stworzył. Natomiast wyobraziłem sobie, jakby to było, kiedy mieliby poszerzać granice raju, zatem musieliby budować domy, bo byli gospodarzami ziemi, mieli na tej ziemi panować, rozmnażać się, musieli zatem budować w przyszłości domy. No i tak sobie pomyślałem, jakby to było, gdyby domy budowali tak jak prawda, gdzieś tam nad Amazonką Indianie, prawda, czy inne ludy prymitywne, które dzisiaj widzimy nieraz, jak pan Zbigniew Cejrowski jeździ, prawda, i pokazuje tutaj dla polskich telewidzów i nie tylko, to wyobrażam sobie, że rodzaj ludzki nie mógł po prostu w sposób, że tak powiem, obnażony rozmnażać się i budować domy, budować drogi, budować wszystkie dzieła, które człowiekowi byłyby po prostu narzędzia, które człowiekowi byłyby niezbędne do życia. I w związku z tym Twórca dał im wolną wolę, a niejako wiedział, że człowiek zachwyci się niewiastą i poprzez zachwycenie się niewiastą jak gdyby popadnie w grzech. I w Księdze Mojżeszowej właśnie dostrzegamy, że...
Tak, ale to panie Fernandzie, bardziej prosimy o pytanie, bo takie swoje... Jakby się wymieniamy swoimi jakimiś wyobrażeniami. Jest ksiądz doktor biblista, który tutaj bardzo dobrze Pismo Święte zna, interpretuje, więc z czym pan ma problem? Niech pan powie, z czym pan ma problem.
Nie mam problemu, tylko po prostu to jest taka moja, do tej audycji, takie moje, po prostu moja sugestia, że Stwórca robi wszystko i wszystko się dokonuje za sprawą Jego woli. Tak samo jak oddał swego Syna przez miłość do rodzaju ludzkiego, poprzez odkupienie stworzył, najpierw Maryję powołał.
Czyli bądź wola Twoja ciągle się realizuje.
Proszę?
Bądź wola Twoja, jak mówię do Pana Boga, to się wszystko realizuje, tak Pan uważa oczywiście, tak?
Tak, tak. Dobrze. Wszystko jest z Bogu, wszystko jest w Twórcy i poprzez wszystko przez Twórcę jest dokonywane. Na dobre i na złe. A my poprzez miłość do Boga, poprzez, jak mówi Ewangelia Jana, a to jest życie wieczne, poznawanie Chrystusa i Ojca, prawda? Czyli Ojca poprzez Chrystusa, kiedy my tą osobowość przyoblekamy się tą osobowością Jezusa, w ten sposób Bóg nas kieruje. Obdarza nas myślami, obdarza nas Duchem Świętym, obdarza nas niezbędnym mądrością, która jest nam w życiu pomocna, także abyśmy uchwycili.
Tak jest, rozumiemy, panie Fernandzie, dziękuję bardzo, bo pan już długo tutaj nam mówi, mam jeszcze inne telefony.
To jest tak, że pan Fernand ma w pewnym sensie rację. Wszystko dzieje się dzięki Panu Bogu. To on jest głównym sprawcą, ale nie możemy zapomnieć o tym, że Pan Bóg obdarzył nas, ludzi, również wolną wolą. I to nie jest tak, że pierwsi ludzie zgrzeszyli, że mężczyzna zgrzeszył przez kobietę, przez to, że gdzieś tam, nie wiem, spodobała mu się kobieta, ale ewidentnie pierwszy grzech polegał na nieposłuszeństwie wobec Pana Boga. Na tym, że człowiek chciał się stać jak Bóg. Chciał zacząć decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. A jest troszkę inny kierunek. Pan Bóg postawia wolność człowiekowi, i my z tej wolności musimy się uczyć korzystać. Natomiast jakby to było, gdyby pierwsi ludzie nie zgrzeszyli, to niestety to jest gdybanie, bo zgrzeszyli. Zgrzeszyli i jakby i można powiedzieć, i skutki tego ich grzechu my po dzień dzisiejszy ponosimy. I nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić tego, jak to by było bez grzechu. My urodziliśmy się, cały czas się wychowujemy w środowisku, w klimacie, gdzie wokół nas niestety ten świat jest przemieniony przez grzech, zniszczony przez grzech. I rzeczywistość bez grzechu jest nam nieznana. Możemy się tylko zachwycić tym, że oni mieli taką szansę, natomiast my musimy po prostu jak najlepiej przeżywać tą rzeczywistość, w której żyjemy i troszeć się o to, by dobrze wykorzystać wszystko, by na końcu dojść do wieczności w niebie.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Poznajmy pana Krzysztofa, witam.
No tak, z wdzięczności gorącej tak dla księdza profesora. Krzysztof się zgłasza, bo Słowo Boże to rzeczywiście zawsze jest takie źródło dla nas naprawdę w jakiejś nadziei, łaski i wszelkiego dobra, którym nas Pan Bóg obdarza. Jako chciałem zwrócić uwagę, że tak się ucieszyłem, że ten psalm 130 jest właśnie udziałem tych czytań tej Eucharystii Słowa na najbliższą niedzielę, bo przecież on się tak wiąże z założycielem naszych ojców, którzy nas prowadzą w życiu duchowym dzięki radiu Maryja. Ale przecież to jest właśnie ten psalm, który był jakby inspiracją, animacją dla założyciela, kiedy mówi o tym obfitym odkupieniu. To są ojcowie, którzy nam głoszą obfite odkupienie. Dlatego to jest to pierwsze, które mnie tak jakoś serdecznie dotknęło i uradowało. A jeszcze druga sprawa, taka ważna, to by trzeba, bo to można się bardzo łatwo tak można prześliznąć. Chodzi mi o samo już to zakończenie Ewangelii, gdzie tam przepraszam, o samo zakończenie Ewangelii, gdzie jest mowa, któż jest moja matka, któż moimi braćmi. No i tutaj jest chyba całe centrum, nad którym można się czasem jakoś mało zastanowić. Przecież To jest sprawa, Pan Jezus po prostu, który przyszedł, żeby nas właśnie odkupić i potem prowadzić do zbawienia, on się zrodził z mocy Ducha Świętego, tak jak i z mocy Ducha Świętego przecież zmartwychwstał. I teraz tu jest najważniejsza sprawa, ta odpowiedź, bo dla ludzi to jest ta płaszczyzna pozioma, prawda? Wszyscy urodzimy się z matki i z ojca, chociaż dzisiejszy świat też już tak czasem ma to wszystko gdzieś chwilami pokręcone, a tu Pan Jezus mówi, że właśnie to, że oto moja matka i teraz moją matką to jest ten, kto pełni wolę Bożą. No to właśnie to jest ta linia wertykalna. Przechodzimy z tej horyzontalnej do tej wertykalnej i tutaj może się wielokrotnie wydawało, że to prawie, że Matka Boża została urażona czy obrażona przez własnego Syna, naszego Odkupiciela, a to nie tak. On zwrócił właśnie na to uwagę, że macierzyństwo Jego i to, czym On się chce z nami podzielić, to jest ta właśnie wola Boża. To jest właśnie to, z czego my jakoś istniejemy, egzystujemy, i mamy na tej drodze dojść do bycia wspólnego razem na całą wieczność. Więc to jest ta właśnie matka, to jest to macierzyństwo Ojca Miłosiernego, no i Odkupiciel nasz, no i to cudowne działanie w tych wszystkich wymiarach Ducha Świętego. Bóg zapłać serdecznie za to.
Dziękujemy Panie Krzysztofie, pozdrawiamy gorąco. Z Panem Bogiem dziękujemy, wszystkiego dobrego.
Dziękuję Panu Krzysztofowi za ten głos. Tak jest, właśnie pełnienie woli Bożej jest tym, co sprawia, że stajemy się prawdziwymi krewnymi Jezusa. Przez to, że wsłuchujemy się w głos Pana Boga i za tym głosem idziemy.
Tak, krótka odpowiedź, ale trafna. Pozdrawiam Pana Krzysztofa. I rzeczywiście może tak dopowiem, bo ksiądz doktor jest kapłanem decyzjalnym, a Pan Krzysztof mówił o zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, czyli o redemptorystach, których założycielem jest święty Alfons Maria Liguori. No i to było zawołanie świętego Alfonsa wzięte copiosa pudeum redemptio, czyli obfite u niego odkupienie. Dziękujemy za to przypomnienie i kolejny głos. Proszę bardzo, słuchamy.
Panu Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Tak, nawiązując do dzisiejszych czytań, pierwszy, prawda, fragment, który tak wskazuje właśnie na to, jak człowiek nie chce się przyznać do swojej winy, prawda, woli zrzucić na kogoś innego, ale Pan Bóg jednak w psalmie, tak jak można widzieć, że jest to po prostu Boża łaskawość nad ludźmi pokazana też właśnie w psalmie, jaki jest do obecnego czytania. I ta łaskawość właśnie Pana Boga jest tak fajnie wyrażona chociażby właśnie w słowach z drugiego listu do Koryntian z dzisiejszego czytania. Ja podam, przypomnę ostatni wiersz tego czytania. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. I tu chcę zwrócić uwagę na właśnie słowo wiemy, że ono tak po prostu jak dla mnie koresponduje z takim fragmentem z listu apostoła Jana z pierwszego listu, z ostatniego rozdziału, 13 wiersz, gdzie Jan podaje: o tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Nie tylko wierzyli, ale po prostu mając Słowo Boże, mieli tę świadomość, że ono po prostu jest prawdomówne, Bóg jest prawdomówny i to, co Bóg obiecał, ma po prostu moc swoją aktualną. Ale mając ten właśnie dar, którym jest życie wieczne, no trzeba pełnić wolę Bożą, o którym dzisiaj właśnie w czytaniu Ewangelia według Marka nam podaje. I właśnie chcę, a jeszcze właśnie tak mi koresponduje to z fragmentem z Ewangelii Mateusza, który przestrzega właśnie, że nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I jeszcze właśnie to jest takie właśnie cenne, żeby o tym pamiętać. Na tą wolą, ta wola Boża jest opisana w Słowie Bożym, a więc jak najbardziej po prostu poznawać tę instrukcję życia, życia doczesnego, życia wiecznego, prawda, zmierzenia do wieczności, aby po prostu mając ten dar życia wiecznego w nim wytrwać i tam po prostu się znaleźć. I jeszcze z Ewangelii według świętego Marka chcę tak na obecny czas właśnie jak takie słowa, które chcę, żeby były pewnym obrazem do naszej sytuacji obecnej w kraju, jaką mamy. Jeśli z Ewangelii według Marka, od 25 wiersza, jeśli dom wewnętrznie, przepraszam wcześniej, 24, jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. I tak po prostu w nawiązaniu do tego, że dzięki Bogu mamy pana prezydenta Dudę, który chce po prostu łączyć Polaków. Nie tak jak po prostu pewna przegrana kiedyś partia zechciała dzielić, robiła to i chce nadal robić, powołując, prawda, pewnych hejterów, nienawistników, którzy by taką propagandę nienawiści wobec Prawa i Sprawiedliwości i po części może i prezydenta uprawiali, ale pan doktor Duda chce łączyć Polaków i to jest po prostu Boży kierunek i życzę panu prezydentowi, żeby po prostu pomimo tych sprzeciwów, jakie tak. się jeszcze próbuje, żeby,
panie
żeby,
Dyszu, dziękuję. Żeby to się udało. Będziemy dziękuję uprzejmie. Wszystkiego z dobrego. Bogiem. Pozdrawiamy z panem Bogiem. Dziękujemy bardzo.
Widać, że pan Tadeusz ma bardzo wiele przemyśleń, natomiast bardzo cennych. Tak właśnie trzeba, żebyśmy czytając, słuchając Słowo Boże, próbowali odnajdywać fragmenty, które nas się z tym łączą. Bo Pan Bóg przez to Słowo chce nas mówić i mówi do nas w bardzo różny sposób. Do każdego z nas inaczej. I właśnie jeżeli my czytamy te teksty, jeżeli stają się nam bliskie, jeżeli je znamy, to właśnie tak jak w przypadku pana Tadeusza, pewne teksty zaczynają nam korespondować z innymi tekstami, jeszcze z innymi. I dzięki temu widzimy, jak ten Boży plan, który Pan Bóg przygotował dla każdego z nas, działa w naszym życiu. Dzięki temu widzimy, do czego Pan Bóg nas dzisiaj tutaj wzywa. No ale potem pozostaje najważniejszy moment, czyli po zobaczeniu, do czego jesteśmy wezwani, potrzeba to realizować. I to jest czasami najtrudniejsze, żeby od tego, co nam się uda zobaczyć, zrozumieć, przejść do konkretnych czynów.
I mamy kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja chciałem nawiązać tylko do wypowiedzi mojego przedmówcy, który poruszał problematykę genezy, tam problemu grzechu pierworodnego. I ja chciałem zwrócić uwagę, że zanim jakby Adam i Ewa zostali poddani próbie, to wcześniej tej próby nie przeszedł szatan. Tutaj to szatan był tym, który upadł jako pierwszy i pociągnął trzecią część nieba za sobą, tak? I chodzi generalnie o to, że w dzisiejszym świecie świat nie wygląda dobrze. No wszędzie to zło się panoszy. I kiedyś czytałem taką rozmowę, to była rozmowa Alberta Einsteina z profesorem od filozofii, który sugerował, że szatan, profesor filozofii sugerował, że szatan pochodzi od Boga, a skoro Pan Bóg stworzył wszystko, to musiał stworzyć szatana. No to jeżeli stworzył szatana, to musi być zły. No i Albert Einstein go wyprowadził z błędu i on powiedział mu, na czym polega problem, że on myśli w sposób dualistyczny, że zło nie jest przeciwieństwem dobra, jest skutkiem jego braku. Przecież Pan Bóg, jak stworzył szatana, to nie stworzył go złego. Szatan stał się zły w momencie, kiedy odszedł od Pana Boga. I tak samo dzisiaj. Mamy świat, gdzie się wyrzuca Pana Boga, gdzie się wyrzuca go z życia publicznego i w miejsce braku Boga pojawia się zło. I to jest przyczyna wszystkich problemów ludzi, grzech, tak? Czyli skutek braku dobra, skutek braku Boga. Jak człowiek nie ma Boga w sercu, to pojawia się miejsce na zło. I jeszcze chwilę przede mną mówił Pan o prezydencie Dudzie. Ja też mocno jakby kibicuję tutaj i modlę się za pana prezydenta, chociaż osobiście uważam, że ani czy by był prezydent Komorowski, czy prezydent Duda, że tutaj oni nic nie zmienią, bo ten świat tak wiele wygląda, że że nam jest potrzebny Chrystus Król, żeby to zmienić, bo ten świat może zmienić tylko On.
Tak. Przy czym oczywiście... mamy tutaj, szukamy Słowa Bożego. Może to jest też takie aktualności, te polityczne, no jakoś się łączą, ale może zostawmy w pewnym momencie, żebyśmy mieli Słowo Boże jednak na pierwszym miejscu, dobrze? Bo tej polityki i troski o państwo nam nie brakuje w innych programach, więc...
Ja rozumiem. No
jakie
rozumiem,
pana imię? No to... Jeszcze i pana imię?
Rafał.
Panie Rafale, i dziękuję bardzo, tak? Już wszystkie myśli?
Dziękuję, no myślę, że tak. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego, dziękujemy.
To pan Rafał tutaj poruszył ciekawy wątek. Niemniej to jest tak, że po prostu my z tekstu Pisma Świętego nie wiemy do końca, jak to było z szatanem, z Lucyferem. To bardziej są informacje, które my znamy z apokryfów. Natomiast samo Pismo Święte nie mówi, w jaki sposób dokonał się właśnie bunt szatana. Natomiast słuszna jest tutaj uwaga, co do której pan Rafał się powołał na Einsteina, że po prostu Pan Bóg, stwarzając Lucyfera, stworzył byt dobry. Natomiast ten byt dobry, sprzeciwiając się, właśnie uczynił coś złego. I zresztą każdy nasz sprzeciw wobec Pana Boga, czyli każdy nasz grzech, jest właśnie czynieniem czegoś złego. Jest niewykorzystaniem okazji do tego, by czynić dobro wokół siebie. Dlatego tak bardzo istotne jest to, byśmy unikali zła, unikali grzechu, ale starali się jak najwięcej dobra wokół siebie czynić, bo to Bóg jest ten, który przemienia ten świat. I właśnie my, przez to, że czynimy dobro, można powiedzieć, nie tylko Boga zapraszamy do tego świata, ale również z Bogiem współpracujemy w tym wymiarze, żeby ten świat uczynić lepszym.
I kolejny telefon jest. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże obu księżom.
Szczęść Boże.
No więc moja refleksja jest taka, że grzech jest nieodłącznym składnikiem ludzkiego życia. I taka jest pedagogia Pana Boga, tak się spodziewam, bo pokazuje człowiekowi grzech, jego ograniczoność, bo gdyby człowiek nie doświadczał swojej ograniczoności, to by w nim się pojawiało coś takiego jak samowystarczalność, a człowiek bez Boga nic nie znaczy. I grzech, on oddziela człowieka od Boga, a więc jeśli Bóg jest miłością, to od miłości. A oddzielenie od miłości stwarza taką namacalną furtkę dla lęku, bo człowiek jest jakby po prostu w przestrzeni jakiegoś niepokoju, kiedy jest od miłości oddzielony. I lęk nigdy nie jest dobrym doradcą człowieka i nikomu nic się nie udało na lęku zbudować. A słowo ewangeliczne mówi, że miłość usuwa wszelki lęk. I to jest jedna z prawd ewangelicznych. I to, co po prostu jest jakby zamiarem Boga, bo to widzę przez swoje życie, to prowadzenie człowieka do prawdy. Bo ta prawda, ona jest pewnym wyznacznikiem, ona istnieje. I po prostu my jej nie tworzymy, natomiast odsłania się każdemu, kto jej gorliwie poszukuje. Jedno ze słów ewangelicznych mówi, że kto spełnia wymagania świata, ten przybliża się do prawdy, a więc do Chrystusa, bo Chrystus jest prawdą. A spełniać wymagania światła to właśnie to, co dzisiaj było w Ewangelii. To słuchać Słowa Bożego i je wypełniać, bo tylko w takim przypadku otrzymujemy znamiona autentyczności. A jednocześnie temu, kto wypełnia słowo, towarzyszy obietnica Bożego błogosławieństwa, bo Jezus to wyraźnie powiedział, błogosławieni. Także idziemy rzeczywiście w tej aureoli Bożego błogosławieństwa. To nawrócenie, o które ksiądz zapytał, w moim, powiedzmy, takim podglądzie własnego życia jest procesem nieustannym. I stąd może sugestia Jezusa, nieustannie się módlcie. I spostrzegam, że jest to taki proces, szczególnie w wydarzeniach trudnych, który powoduje, że Bóg chce człowieka wydoskonalić do takiego stopnia, żeby człowiek poczuł się wolnym. I to jest ten szczyt tego, powiedzmy, ludzkiego rozwoju, który po prostu przebiega w towarzystwie Boga. Bóg wyznacza drogę postępowania każdemu człowiekowi, ale nie tylko, bo całym narodom. Także no, może na tym bym zakończył. Serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję za ten głos panu Pawłowi. No właśnie tak jest. Bóg jest miłością, Bóg jest prawdą i Bóg nas prowadzi do miłości, do prawdy, abyśmy mogli osiągnąć wolność. Bo Pan Bóg chce, byśmy właśnie jako wolni, nie zniewoleni, ale wolni, przed Nim stawali i Jego uwielbiali, Jemu oddawali chwałę, cześć. Pan Bóg chce tego i dlatego daje nam wszelkie potrzebne narzędzia, wszelkie potrzebne łaski, byśmy mogli tego dojść. I to właśnie jest proces nawrócenia. Kiedy my, korzystając z tego, co Pan Bóg nam daje, staramy się przemieniać nasze życie, by być bliżej Pana Boga.
Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe.
Szukając Słowa Bożego, mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
proszę, witamy. Księdza doktora i ojca, w Ewangelii świętego Marka zawarte są słowa. Zacytuję szybciutko. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. I ja odszukałam w modlitewniku grzechy przeciw Duchowi Świętemu i szybko przytoczę. Grzeszyć zuchwale w nadziei na miłosierdzie Boże, rozpaczać lub wątpić o łasce i miłosierdziu Bożym, uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać, bliźniemu łaski Bożej zazdrościć, na zbawienne upomnienia mieć zatwardziałe serce i pokutę i nawrócenia do śmierci odkładać. I to w zasadzie jest jasne, tylko chciałam prosić księdza doktora, gdyby mógł troszeczkę na temat rozpaczy wspomnieć, bo czasem są takie w życiu sytuacje tragiczne, że wydaje mi się, że ta rozpacz jest silniejsza od człowieka. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Barbara.
Dziękujemy.
Znaczy, pani Barbaro, nie ma niczego silniejszego od człowieka. Tutaj na się kłania święty Paweł, który, można powiedzieć, w największych swoich trudnościach, kiedy zmagał się z jakimś ościeniem, nie wiemy jakim, z jakąś sytuacją, się zmagał cały czas i nie miał sobie z nią poradzić, usłyszał od Pana Boga: moc słabości się doskonali, wystarczy Ci mojej łaski. A więc nawet najtrudniejsze, najcięższe sytuacje nie mogą właśnie być przyczyną rozpaczy, która nas doprowadzi do tego, że odrzucimy Pana Boga, ale powinny nas do Pana Boga prowadzić, do tego, żeby się w Nim zanurzyć, żeby w Nim szukać oparcia, siły, a Pan Bóg tej siły nam nie poskąpi.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo prosimy. Słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Piotr Brodnicy tutaj.
Witamy, panie Piotrze. Bardzo proszę, słuchamy pana.
No ja może bym chciał nawiązać do tutaj telefonu pani. Właśnie Pan Jezus mówi: ja zwyciężył świat. Wydaje się czasami, po ludzku rzecz ujmując, że no, rozpacz może wiązać się z jakimś cierpieniem fizycznym, duchowym, a w takich momentach można spojrzeć na Jezusa, który cierpiał na krzyżu, który przez oprawców został ukrzyżowany. Myśleli, że ani rękoma nic nie potrafi zrobić, ani nogami, a jednak ten moment był najważniejszy, bo wtedy zbawił świat. I czasami człowiek, który jest sługą Jezusa, w takich momentach trudnych powinien pomyśleć, czy pomodlić się, żeby Pan Bóg dodał męstwa w takich trudach. I wtedy myślę, że będzie trochę łatwiej. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam Pana Piotra.
Dziękuję Panu Piotrowi. No tak, no w pewien sposób potwierdził Pan Piotr to, co mówiłem przed chwilą, więc...
Zgadzamy się całkowicie.
Całkowicie.
Są takie nieraz pytania, że to nie jest pytanie, tylko jakby wypowiedź potwierdzająca wcześniejszą jeszcze wypowiedź. Rozmawiamy jeszcze przez kilka minut, bo powie jeszcze za kilka minut przed w pół do 19.30 ksiądz profesor będzie chciał podsumować naszą dzisiejszą audycję, więc mamy telefon. Proszę bardzo, słuchamy.
Pan powiedział, że potomstwo jej zmiażdży głowę w węża. Czyli to chodzi o potomstwo Marii, czyli Jezusa. Czyli to jest niewłaściwe nauczenie, jak mówi, że pija.
Oj, ale coś mamy kiepskie połączenie, droga pani. Może jeszcze raz pani spróbuje, bo coś komórka szwankuje.
Może radio trzeba wyłączyć.
Albo, nie, coś chyba, kolejna komórka, głos. Mhm. No, ale to na tyle rozumiemy, bo tam była mowa...
Węża. I nawet jest taki obraz, prawda, z kulą ziemską i Maryja i jej stopa gładzi głowę węża, a to tymczasem jest powiedziane, że potomstwo Marii zgładzi głowę węża, czyli potomstwem Marii był Chrystus, czyli Chrystus zgładził głowę węża.
Ale rzeczywiście.
Tak? Dziękuję bardzo.
Tak, ma pani jak najbardziej rację. To Jezus jest naszym Zbawicielem, to Jezus pokonał śmierć, grzech i szatana.
Tak, ale z drugiej strony rola Matki Bożej też w tym jest jasna.
Jest jak najbardziej jasna. Natomiast jakby to wyobrażenie Maryi, która depcze węża, to po prostu jest po prostu wyobrażenie bardziej artystyczne.
Mhm. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
A chciałem zabrać dwa słowa do tej audycji z Kanady.
Prosimy bardzo, jakie Pana imię?
Sławomir.
Sławomir, słuchamy.
A ja to myślę, że to się odnosi, żeby się bać. Jakaś przestroga jest duża dana od Pana Boga, żeby nie popełniać grzechów. Bo na przykład jeśli się ktoś głosuje prawidłowo, a siedzą przy urnach i fałszują, to jest grzech. I obojętnie jaki by człowiek popełnił. To trzeba się go bać, bo jeśli się nie zdąży wyspowiadać, pokutować i oddać za ten grzech, można mieć duże kłopoty w zbawieniu.
No, tu troszeczkę mamy już jakby inną tematykę. Wchodzimy bardziej w kazuistykę, w moralną sytuację grzechu, a dzisiaj chcemy jednak się skupić na tym, co mówi Pismo Święte do nas na najbliższą niedzielę, co mówi nam Słowo Boże i o tym chcemy myśleć. Dobrze? A tak będzie okazja oczywiście, że kłamstwo jest kłamstwem, jest kłamstwo, prawda, polityczne, społeczne, osobiste, ale tutaj powracamy do Słowa Bożego. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Pan Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taką refleksję opartą. Jakiś czas temu papież Franciszek przytoczył takie słowa. Kto nie modli się do Boga, ten modli się do szatana. Z tego wynika dalej, analizując, idąc tym tropem, że kto nie jest Bogiem, jest szatanem. I kto nie jest za Chrystusem królem, ten jest za królem Lucyferem. Dziękuję za refleksję.
Dziękujemy.
To znaczy, ta prawda, o której wspomniał papież Franciszek, że kto nie modli się do Boga, ten modli się do szatana, ona wypływa z takiej bardzo podstawowej kwestii, każdy człowiek jest religijny. Każdy z nas jakby, no, jest tak skonstruowany, stworzony, że w coś, w kogoś musi wierzyć. A więc jeżeli odrzucamy Boga, nie wierzymy w Boga, to coś się zawsze znajdzie, w co zaczniemy wierzyć. Zresztą to widać po prostu, jeżeli przyjrzymy się po prostu tym, którzy na przykład gdzieś tam słabiej wierzą w Boga, mniej się interesują Panem Bogiem, to czasami na przykład gdzieś tam pieniądze, dobrobyt, zdrowie, coś innego zaczyna wchodzić na to miejsce. No a ostatecznie za tym wszystkim może stanąć też po prostu szatan.
Tak, no i to też, też mówimy, że nie ma punktu zero, prawda, w wierze. Albo idziemy do przodu, albo się cofamy, prawda?
Nie można zatrzymać tak. się.
Nie ma zatrzymania się. Jest to zawsze proces albo degradacyjny, że coś tracimy, albo zyskujemy. Tak jak pan Paweł mówił, pamiętamy, że mówił, że on ciągle się nawraca, prawda? Tak. Ciągle ma ten proces, jest żywy i na nowo poznaje siebie i sytuacje go też jakoś tutaj uczą. Patrzę, nie wiem, księże doktorze, podsumowujemy powoli naszą audycję, szukając Słowa Bożego. Najbliższa niedziela to Słowo Boże, które dzisiaj żeśmy czytali, a więc Ewangelia według świętego Marka i pierwsze czytanie Księga Rodzaju i potem drugi list świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Dziękuję bardzo serdecznie właśnie wszystkim tej słuchaczom, którzy włączyli się w te nasze rozważania. Wiele cennych myśli się pojawiło. Natomiast chciałbym jeszcze jakby pociągnąć ten wątek nawrócenia. Bo już zauważyliśmy, chociażby wypowiedzi pana Pawła, że to nie jest łatwe zadanie. Wymaga konkretnej decyzji, a potem jeszcze konsekwencji w działaniu. Ważne jest, by się właśnie nie zniechęcać. Zawsze, kiedy próbujemy iść drogą dobrą przez życie, szatan nie próżnuje i próbuje nas sprowadzić na manowce. Jednak z pomocą łaski Bożej jesteśmy w stanie wytrwać. Pewne powiedzenie mówi, ludzką rzeczą jest błądzić, zaś diabelską trwać w grzechu. I myślę, że jest to prawda, która dobrze oddaje przesłanie rozważanej przez nas liturgii słowa. Od grzechu pierwszych ludzi w raju wciąż okazujemy się zbyt słabi, żeby odrzucić wszystkie pokusy. Jednak ważne jest, żebyśmy w przeciwieństwie do Adama i Ewy umieli uznać swój grzech i przyznać się do niego, a nie próbować zrzucić winy na kogoś innego, czy na okoliczności, w których się znaleźliśmy, albo czasy, w których nam przyszło żyć. Czasy, w których człowiek żyje, nigdy nie były łatwe. Okoliczności zazwyczaj są niesprzyjające. A jednak przykład świętych pokazuje nam, że zawsze można osiągnąć łączność z Bogiem. Święci również popełniali grzechy i to różnej wagi, niektórzy nawet bardzo ciężkie. A jednak w pewnym momencie życia potrafili uznać, że postępują niewłaściwie i odwrócić się od grzechu. Szatan zawsze będzie kusił, żeby nie zmieniać swojego życia, żeby trwać w tym, co już jest. Będzie starał się wmawiać, że przecież zawsze może być gorzej, a więc wcale nie jest tak źle. A do tego przecież wiele osób postępuje jeszcze gorzej, więc po co coś zmieniać? Trwanie w jakimkolwiek grzechu, chociażby był z kategorii grzechów lekkich, powszednich, brak walki z nim jest już porażką i zwycięstwem złego. Nie może być w naszej postawie zgody na żaden grzech. To oczywiście nie znaczy, że nie będziemy grzeszyć. Najprawdopodobniej jeszcze wielokrotnie upadniemy i to najczęściej popełniając te same grzechy. Ale musi być w nas postawa gotowości do zerwania z grzechem i podejmowanie konkretnych działań, które mogą nam w tym pomóc. Warto pamiętać słowa papieża Franciszka. Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam. To nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Jako ludzie wierzący powinniśmy starać się trwać w łączności z Bogiem ze wszystkich sił, a to oznacza walkę z grzechem, ale również wysiłek włożony w pełnienie woli Bożej, do którego zachęcał nas Jezus w Ewangelii. Ciekawy komentarz do tych właśnie słów Zbawiciela uczynił święty Grzegorz Wielki. Posłuchajmy go. Nic też dziwnego, że ten, kto czyni wolę Ojca, jest nazywany bratem i siostrą Pana. Bo to jest powiedziane o ludziach obojga płci powołanych do wiary. Dziwne jest jednak bardzo, że nazwany jest również jego matką. Wiernych swych uczniów zechciał Pan łaskawie nazywać swoimi braćmi, mówiąc, idźcie, powiedzcie moim braciom. Bratem Pana może stać się ten, kto przyjmuje wiarę. Jak jednak może stać się jego matką? Ten, kto staje się bratem i siostrą Chrystusa przez wiarę, staje się jego matką, nauczając o nim. Ten rodzi Pana, kto wlewa go w serce słuchających i staje się jego matką, jeśli przez jego słowa rodzi się miłość Pana w sercu bliźniego. Nauczanie tego wielkiego świętego wskazuje na kolejne zadanie, które stoi przed każdym wierzącym. Jesteśmy wezwani do dawania świadectwa, aby w ten sposób innych doprowadzić do wiary w Chrystusa i właśnie to staraliśmy się uczynić w ramach naszej dzisiejszej audycji. Jest to jednak wezwanie, które jest aktualne cały czas i dlatego powinniśmy wykorzystywać każdą zdarzającą się okazję do tego, aby świadczyć o swojej wierze, o łaskach, jakimi Bóg nas obdarza, o Jego dobroci i miłosierdziu. Nie możemy jedynie cieszyć się, że sami jesteśmy w gronie wierzących Chrystusa, ale jak mieliśmy tego przykład w drugim czytaniu, powinniśmy tę radość spożytkować na dzielenie się nią z innymi na wzór świętego Pawła, do czego wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam.
Zapłać dziękujemy. Szukając Słowa Bożego, naszym dzisiaj komentatorem Pisma Świętego był ksiądz dr Maciej Basiuk, przypomnę, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Dziękujemy księdzu, profesorowi i
Bóg zapłać wszystkim
słuchaczom. Dziękujemy też za udział w naszej audycji, za telefony, za pytania.